Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13 na 95 i 6 FM.
Bogdan Lasadowski, dzień dobry, Miejskie Sprawy i dzisiaj wszystkie kluby są reprezentowane, czwórka radnych, panów radnych, Radosław Wróblewski, Klub Koalicji Obywatelskiej, dzień dobry.
Witam serdecznie.
Tomasz Rafalski, Klub Prawa i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krzysztof Kochanowski, Kocham Gorzów.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Oraz Przemysław Granat, Klub Gorzów.
Plus. Witam serdecznie.
Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej zwrócił się do prezydenta o wypracowanie tak zwanej formuły stałego wspierania szpitala. Radni klubu mówią, potrzebny jest harmonogram stałych spotkań, regularne wsparcie lecznicy ze strony miasta. Do tej pory zwracaliśmy się do miasta z wieloma prośbami o pomoc i nie otrzymaliśmy pozytywnych odpowiedzi. Tak powiedział radny i zarazem wiceprezes szpitala Robert Surowiec. To pytanie, jak państwa zdaniem miałaby wyglądać taka pomoc miasta dla szpitala? Jak to mogłoby być wsparcie? Zaczynamy od Radosława Wróblewskiego, proszę.
Rzeczywiście wczoraj zorganizowaliśmy taką konferencję. Jako klub radnych właśnie zaapelowaliśmy do pana prezydenta o taką stałą formę współpracy właśnie z zarządem naszego szpitala. Jest to potrzebne, tym bardziej, że od kilku dni taka dyskusja wokół tego tematu się toczy. Pan prezydent i pan przewodniczący Rady Miasta też wystosowali taki list do pani marszałek. My uważamy, że warto rozmawiać tutaj na miejscu z zarządem, bo on jest odpowiedzialny za szpital w całości i to, co też nasz kolega radny, a zarazem wiceprezes spółki szpitalnej Robert Surowiec przedstawiał, tych tematów jest sporo. To są tematy związane właśnie czy z finansowaniem pewnych przedsięwzięć, czy też powiedzmy takimi kwestiami, jak chociażby no, udostępnianie jakichś tam praw do różnego rodzaju, no to tutaj kolega mówił o tak zwanym prawie do wykorzystania wizerunku nosorożca w jakiejś publikacji szpitalnej i tak dalej, więc tych rzeczy jest dużo i uważamy, że warto by było w ciszy, w spokoju rozmawiać na te temy, na te tematy, rozwiązywać te tematy. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim szpital to funkcjonuje w Gorzowie, zatrudnia gorzowian, to jest wizytówka naszego miasta, zwłaszcza kiedy inwestycje te typu radioterapia mogą dać wielką, ogromną szansę dla rozwoju tego szpitala i warto w tym momencie zadbać o tą wizytówkę, warto w tym momencie też pamiętać o tym, że szpital płaci podatki, mamy też dochody od pracowników, które wracają później do budżetu miasta i w takich sytuacjach, tak jak z uczelnią wyższą, warto ściślej współpracować.
Czy w zamyśle, czy w domyśle jest też mowa o pomocy finansowej, stałej?
Tak, to znaczy, to oczywiście, że taka rzecz powinna mieć miejsce. Przykład chociażby w Zielonej Górze. Powołujemy się, często się porównujemy do miasta Zielona Góra. Takie praktyki są stosowane. Tutaj też kolega, na przykład radny Surowiec też wspominał chociażby o mieszkaniach dla lekarzy. Na przykład Uczelnia Wyższa Gorzowska Akademia takie mieszkania otrzymała dla pracowników naukowych. Dlaczego w tym momencie nie może miasto też wspomóc w tym momencie szpitala takimi mieszkaniami dla lekarzy? Ja mówię, nie rozstrzygam, tylko i wyłącznie pokazujemy ścieżkę, w jaki sposób powinno to się odbywać, po to, żeby wspólnie rozwiązywać tego typu problemy.
Panowie, pozostali, to jak to się powinno odbywać, jeśli w ogóle powinno się odbywać? Tomasz Rafalski, Prawo i Sprawiedliwość.
Na wstępie chciałem zaznaczyć taką trochę dziwną dyplomację w wykonaniu, powiedzmy, tu kolegów z Platformy Obywatelskiej, czyli najpierw idzie prezes szpitala do radia i mówi, że prezydent Wójcicki to co najwyżej sobie może festyn zrobić, a później jest prośba o pomoc do miasta, więc niespecjalnie tu ten sposób uprawiania dyplomacji rozumiem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jak najbardziej, pomoc miasta dla szpitala na jakichś rozsądnych warunkach. Czemu nie możemy tutaj rozmawiać? Miasto nawet powinno. Nie widzę przeszkód, ale trzecia najistotniejsza sprawa jest to odwrócenie uwagi po prostu od najistotniejszych spraw, a wcale to nie jest problem. Lekarze się spotykali i mówili o swoich problemach, między innymi z wojewodą. Jest sposób zarządzania tym szpitalem. Czyli lekarze mówią, że ich operacje były odwoływane ze względu na to, że nie są na tyle dochodowe jak operacje lekarzy z innych działów. I mówmy sobie szczerze, to są ludzie, którzy pracują często w Gorzowie po 20 lat. Ja nie sądzę, żeby to chodziło tak naprawdę do końca tylko i wyłącznie o pieniądze, ale także o sposób traktowania tych ludzi, więc tu powstrzymywałbym się w tym w odwracaniu jakby kota ogonem i skierowaniem jakby swoich jakby problemów i pretensji w kierunku miasta, bo tak to trochę wyglądało ostatnio, a skupiłbym się na tym, że ten szpital jest nie najlepiej zarządzany, mówiąc tu bardzo oględnie.
Krzysztof Kacharowski, kocham Boże.
Takiej wiedzy nie mamy, jak jest zarządzane, natomiast rzeczywiście wszystko, co ma służyć poprawie w służbie zdrowia, a przede wszystkim w jakości bezpieczeństwu leczenia, to jestem za tym, żebyśmy robili wszystko, co możemy zrobić, żeby tak było. Natomiast tutaj chciałbym poznać jakby oczekiwania tego zarządu szpitala, bo dzisiaj to wszystko zbyt ogólnikowo brzmi i rzeczywiście, jeżeli poznamy szczegóły, no to też będziemy mogli się do tego odnieść, czy rzeczywiście miasto może i w jakim zakresie może współpracować. Natomiast jeżeli chodzi o taką bieżącą współpracę, to sobie nie wyobrażam, żeby pan prezydent czy też zarząd nie rozmawiali ze sobą. Tutaj chodzi o też o wymianę informacji, bieżących informacji, co dzieje się, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. Nie tak ogólnie, jeżeli chodzi o szpital, ale o sytuację w regionie. Jakie są problemy, jakie są możliwości współpracy. Okoliczności w życiu są różne. Dzisiaj może, czy jutro, oby nie, ale może wystąpić jakaś sytuacja, która będzie wymagała natychmiastowych działań obu stron. I w tym zakresie uważam, że miasto zawsze powinno rozmawiać, a tak samo jak druga strona, zarząd szpitala. Ja bym oczekiwał tych stanowiska właśnie tych dwóch stron pana prezydenta, jak widzi tą współpracę i taką już szczegółową informację od zarządu, jak chcieliby współpracować z miastem.
I Przemysław Granat, Duży Plus.
Nie można powiedzieć, że miasto w ogóle nie wspiera szpitala. Tak jak już mówiliśmy w zeszłych tygodniach, wspieramy szpital i wspieramy go celowo. Wspieraliśmy go na PETA, wspieraliśmy na Centrum Lotnictwa i robimy to z przekazaniem datków na konkretny cel, na konkretne działania. Jeżeli chodzi o wsparcia w innej naturze, no to jak najbardziej myślę, że prezydent z chęcią się spotka i porozmawia. Z tym, że ja tutaj widzę na tą chwilę pewną szopkę, tak jakby prezesi nie wiedzieli, czego się złapać i próbują złapać się każdej brzytwy, która nie zawsze jest dobra i nie zawsze warto do niej wyciągać ręce, tak jak powiedział tu radny przed chwilą, no jest to pewnego rodzaju odwrócenie, zrobienie szumu medialnego. Być może tak, być może zarząd jest typowo polityczny i ma do tego prawo i umiejętności. Ja sam bym chciał poznać zdanie lekarzy, którzy na tym oddziale pracowali. Na razie mieliśmy tylko jedno oświadczenie medialne, które przesłali do radia.
Nie tylko do radia.
Nie tylko do radia, tak, ale na antenie rozmawialiśmy. Dlatego chciałbym z takim oświadczeniem również się zapoznać już na przestrzeni kilku najbliższych tygodni. Być może jakie zmiany zostały dokonane, jak wygląda teraz zarządzanie tym oddziałem i co należy dalej zrobić.
To powracamy do klubu Koalicji Obywatelskiej Radosława Wróblewskiego. Słyszał pan, co mówili przedstawiciele pozostałych klubów? I co pan na to?
Każdy ma gdzieś swoją narrację. Nie jest to absolutnie szopka. Troska o zdrowie i nasz gorzowski szpital nie jest szopką. Mogę tylko powiedzieć, że nie jest to tak, że myśmy sobie z prezesem, na przykład Ostruchem, ustalili, że będziemy robić właśnie takie wystąpienia. Absolutnie nie. Poprosiliśmy też nawet kolegę Roberta na tą konferencję. To jest nasza oddolna inicjatywa, z nikim nie ustalana, z nikim w tym momencie nasze stanowisko poza naszymi radnymi nie było wypracowywane. Natomiast jeśli chodzi o zarządzanie, panowie, proszę spojrzeć sobie do różnego rodzaju bilansów związanych z funkcjonowaniem naszego szpitala. Poczekajcie na bilans, który pewno niedługo też za ubiegły rok zostanie przedstawiony i wtedy podyskutujemy o sposobie zarządzania tym szpitalem. O tym, że problemy, powiedzmy, jeśli chodzi o na przykład lekarzy są, to były, są i będą, to w wielu rejonach kraju mamy z tym do czynienia. Dzisiaj też w mediach na przykład z powodu odejścia położnych nie odbywają się w jednym ze szpitali w Polsce przyjęcia matek, które oczekują na narodziny swojego dziecka. Gdybym też miał być tutaj tak już konsekwentny, to mógłbym powiedzieć też, czekamy na efekty reformy służby zdrowia rządu Prawa i Sprawiedliwości, których tak naprawdę w zakresie żadnym nie widać poprawy, a to wszystko jest jak gdyby kulą w płot trafione pomysły i tak dalej, i tak dalej. Więc skupmy się na tym, co możemy tutaj robić jako my. Mam nadzieję, że tak taka formuła współpracy zostanie wypracowana. Kibicujmy temu i będziemy za jakiś czas widzieć, jakie są tego efekty.
Idziesz, Tomasz Rafalski.
Na pewno trudno się reformuje służbę zdrowia po 8 latach bezczynności za waszych rządów Platformy Obywatelskiej, ale od 1 stycznia weszła w życie uchwała, która mówi, że do 2025, zaraz sobie sprawdzę, ma wzrosnąć, nakłady służby zdrowia mają wzrosnąć o 6% PKB. Tak? Chciałbym się zapytać, co wyście zrobili dla służby zdrowia, ale to może odpowiedź być tylko jedna, niewiele.
Ta
druga rzecz.
Ja bym
bardzo bym chciał, żeby takie konferencje tego typu były skierowane do osób, które faktycznie mogłyby pomóc, bo tutaj jest odwrócenie ewidentnie piłeczki do prezydenta. Prezydent, nawet jeżeli wesprze ten szpital w taki sposób, jaki wy mówicie, to nie jest wystarczające jakby wsparcie, które faktycznie potrzebuje szpital. Proszę zwrócić się do pani marszałek Polak, która znalazła 60 milionów złotych na Centrum Kosmiczne w Zielonej Górze i być może będzie także czteropasmówka do Kisielina, a w Gorzowie nie mamy w tej chwili, według waszych obliczeń i bilansów, jeżeli mówicie, pieniędzy na to, tak? Bo mówicie, że to że lekarze mają za mało pieniędzy. Słucham, proszę.
Króciutko, dobrze? Nie idźmy tak. Powiem tak, szpital najbardziej zadłużony w kraju. Dzisiaj funkcjonujący normalnie jako spółka. Oddłużyliśmy też jako Platforma ten szpital. I tu koledze radnemu taka mała rzecz, to może nie uchwała, a ustawa, ale powiedzmy, ustawa. Dopiero zobaczymy te 6% PKB, jak będą fakty dokonane, a nie na zasadzie intencji, bo wiele już takich pomysłów z waszych ust.
Prawo i Sprawiedliwość realizuje swoje obietnice w przeciwieństwie do
was. I teraz robimy przerwę. Miejskie sprawy, część pierwsza naszego spotkania minęła.
Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13 na 95 i 6 FM.
Powracamy po przerwie. W studio radni Krzysztof Kochanowski, Tomasz Rafalski, Przemysław Granat, Radosław Wróblewski i kolejny temat. Gapowicze winni są ponad 1 000 000 złotych za jazdę bez biletu w naszym mieście. Rekordzistą jest mężczyzna i to być może będzie śmieszne, ale śmieszne nie jest, który ma niezapłaconych ponad 60 mandatów. Panowie, skoro 1 000 000 złotych winni są ci, którzy jeżdżą bez biletów w miejskiej spółce, to pytanie jest takie wręcz banalnie proste, syntetyczne, ale odpowiedź będzie pewnie bardzo trudna. Co można zrobić w przyszłości, by ograniczyć zjawisko lub je wyeliminować? Czy to w ogóle jest możliwe? Przemysław Granat.
Ciężkie pytanie, co zrobić, jak przymusić ludzi do płacenia, którzy tak naprawdę nie chcą i z góry nie będą płacić. No, być.
Pamięta pan, nie wiem, może pan widział na filmach, bo pewnie pan nie pamięta, że się wyraziłem. Przed wojną kupowało się bilety przy wejściu do tramwaju albo autobusu.
To prawda, nie pamiętam. Natomiast teraz w drodze cyfryzacji te bilety się kupuje i na komórkach, i w kasownikach, i w biletomatach, także tych możliwości zakupu biletu mamy znacznie więcej. Natomiast ja myślę, że tymi ludźmi trzeba by się zająć systemowo, wprowadzić prace społeczne, obróbki, żeby te kwoty nie były takie horrendalne. I przede wszystkim dokonać analizy, jakie są koszta związane z egzekwowaniem tych należności, a ile tak naprawdę realnie wpływa do naszego budżetu. No, ale myślę, że już tym się może zająć.
Czyli my jako miasto nie możemy nic zrobić, bo są pewne instrumenty, które my się
prezesem
trzeba
ZK, myślę,
trzeba się
więcej nam powie
tak?
Tutaj na ten temat, jeżeli złożymy do niego zapytanie.
Krzysztof Kochanowski, 1 000 000 złotych, spółka miejska.
Wbrew pozorom, mimo wszystko jest to bardzo trudne pytanie. Rzeczywiście tutaj trzeba było postawić na takie zadanie, żeby każdy z tych osób, które jeździ na gapę, no, wiedział o tym, że jest nieuchronność kary, czy finansowej, czy innej, tak? Bo nie każdy może zapłacić karę finansową, ale jeżeli nie taką, no to po prostu w inny sposób będzie musiał spłacić swój dług. Trudno jest odpowiedzieć, jakie pomysły w tej chwili można byłoby zastosować. Na pewno wzmożone działania, które by doprowadzały do tej windykacji większej, żeby ten dług malał. Druga sprawa, na pewno też, jeżeli jest taka potrzeba, zwiększenie też ilości osób, które kontrolują te bilety, tak żeby też każdy z pasażerów widział, że ta nieuchronność kary no, jednak jest i trudno, że tak powiem, pojechać na gapę i nie być złapanym. To tak no, to na teraz, jeżeli chodzi o takie odpowiedzi.
Pierwszy pomysł upadł, jest za mała kontrola. jeśli chodzi o bilety w pojazdach miejskiej komunikacji?
Znaczy ja nie wiem, czy za mała, czy za duża. Jakaś jest, bo skoro ten 1 000 000 złotych jest długo, no to skontrolowani zostali ci pasażerowie jeżdżący na gardle, ale no i pytanie, czy trzeba zwiększyć takie działania, nie?
Tomasz Lacharski.
Ja podejrzewam, że największy problem to jest z windykacją tych długów, bo jeżeli ktoś 60 razy już, no naprawdę imponujące w cudzysłowie mówiąc, jechał i dostał ten bilet, to ile razy on w ogóle jechał bez biletu i nie został złapany, bo to po prostu chyba ani razu w życiu nie udało mu się tego biletu kupić. I on sobie zdaje, ta osoba, powiedzmy, no nie skupiam się na niej, ale osoby, które regularnie to robią i dostają regularnie mandaty i nic, że nie ponoszą z tego żadnej odpowiedzialności, nie płacą, nie muszą płacić żadnych kar, to problem jest z windykacją. I faktycznie jedyne to rozwiązanie to jakieś systemowe i prawdopodobnie też prawne. Trudno mi w tej chwili tak na gorąco teraz się odnieść, bo to jest problem stary jak świat, jak autobusy, że tak powiem, miejskie. Więc i dużo tutaj też zależy od samej osobistej kultury ludzi, bo są kraje, w których po prostu ludzie wstydziliby się wsiąść i skorzystać z autobusu nie płacąc biletu. Ja uważam, że to jest klucz problemu, czyli trzeba by jakby przez wiele lat ludziom tłumaczyć, że jeżeli mieszkańcom, oczywiście znakomita większość płaci za te bilety, nie tylko dlatego, że może kontrolę złapać im i dać karę, tylko dlatego, że faktycznie jeżeli się z czegoś korzysta, to należy za to zapłacić. Jeżeli to kosztuje miasto jakieś pieniądze, to chociaż się część dorzucić do tego wszystkiego, to taka zwykła zasada wdzięczności. Na przykład będąc na ten przykład podam taki na Ukrainie. Będąc na Ukrainie, byłem świadkiem, jak mnóstwo ludzi wchodzi do autobusu, stłoczyło się dużo ludzi i część kasowała bilety, bo kupiła je wcześniej w kiosku, a część kupowała u kierowcy. I te pieniądze przechodziły z ręki do kierowcy i wracał bilet od tego kierowcy. I było to niesamowite. Przecież tak naprawdę nikt by nie wszedł i nie kontrolował tych ludzi. Więc pytanie jest tutaj. Tak naprawdę chodzi o świadomość ludzi. Ale nie jest też tak do końca, że miasto może o tym zapomnieć. 1 000 000 złotych to jest 1 000 000 złotych. Należy by przygotować odpowiednie środki, jakieś rozwiązania windykacyjne i po prostu ściągać te długi. I w ten sposób podejrzewam, że jeżeli wzrośnie ściągalność długów, to zmaleje też liczba osób, które będą jeździć na gapę.
To teraz tak powiem panom coś jeszcze, bo trochę nieprecyzyjnie się na początku wyraziłem, ale z pełną premedytacją to powiedziałem, bo 1 000 000 złotych to jest dług w 2018 roku, a od 2011 łącznie ponad 6 milionów. Radosław Wrublewski, proszę.
No proszę, jakie duże pieniądze. A teraz w tym momencie jest tak, że MZK też funkcjonuje jako podmiot, tak? I w tym to są pieniądze, które właśnie wypływają, gdzieś uciekają. I można powiedzieć tak, że warto zwrócić uwagę, bo ja też słuchałem wypowiedzi w radio, między innymi na waszej rozgłośni wypowiedzi, pan Marek Świs się wypowiadał i on na przykład określił, że większość tych osób, albo duża grupa tych osób, które nie płacą bilety, to są uczniowie albo młodzi ludzie do 30 roku życia.
Tak jest, statystyczny
między 16
bez
a 20 rokiem życia i później do 30. No więc proszę państwa, to jest to przerażające, że młodzi ludzie po prostu mają gdzieś społeczność gorzowian. Emeryci, renciści, jeśli jeszcze nie mają określonego wieku, na przykład do 70 roku życia, to w tym momencie płacą, kupują, bo to jak każdy gdzieś tam z nas widzi, korzysta, to ludzie starsi w średnim wieku normalnie kupują te bilety, a młodzi nie. I myślę, że tutaj warto by było, żeby MZK zwróciło się też właśnie do dyrektorów szkół i do tej młodzieży, do tych młodych ludzi z taką akcją, kampanią uświadamiającą, że dlaczego należy płacić za bilety, że to jest tak naprawdę okradanie swojej społeczności lokalnej. I to trzeba nazywać wprost, że to jest takie, powiedzmy, niepoważne, nieetyczne zachowanie. Z drugiej strony też musimy pamiętać o tym, że cały czas dążyć będziemy do tego, by doprowadzić do coraz większej liczby mieszkańców, którzy mają korzystać z tej komunikacji miejskiej, a zatem też, powiedzmy, może warto by było też myśleć o tym, jak uatrakcyjnić tą komunikację, jak na przykład jakie bilety nowe wprowadzać, rodzaje biletów, albo na przykład obniżać te koszty ze świadomością, że że miasto będzie też ponosić z budżetu miasta większe wydatki związane z dotowaniem spółki komunikacyjnej. W wielu miastach Polski na przykład komunikacja miejska jest już darmowa, tylko i wyłącznie dlatego, żeby uniknąć pewnych kłopotów i tej fikcji, że właśnie te pieniądze nam uciekają przez palce. Te 6 milionów, ojejku, ile to rzeczy można by było zrobić w tym momencie w mieście, prawda? Na edukację, na sport, na wiele rzeczy można by było te pieniądze przeznaczyć. Ale to tylko tak mówię dla porównania, że to naprawdę poważne pieniądze. A zatem apelujmy do tych młodych ludzi, do ich rodziców, żebyśmy byli uczciwi wobec siebie jako społeczność gorzowska.
To żeby zamknąć ten temat, to jeszcze zobrazuję, że mandat to jest 105 zł plus wartość biletu i kwota ta jest płatna w terminie 7 dni od otrzymania mandatu. Powyżej 7 dni mandat wzrasta do 165 zł plus cena biletu. Jeśli natomiast przewoźnik skieruje sprawę do sądu i dalej do komornika, to opłaty mogą wzrosnąć nawet do 700 zł.
A kontrola jest, bo jak człowiek 60 razy wpadł na to kontrola znaczy się jest.
Króciutko na koniec, bo w Moto Racing Show prawdopodobnie będzie miał nową formułę, między innymi część motoryzacyjną imprezy. Być może zostanie przeniesiona na stadion Żużlowy, o czym ostatnio głośno mówił szef OSIR-u. Czy to dobry pomysł? My pytamy na naszej stronie internautów, a panów pytam właśnie podobnie, czy to dobry pomysł, bo impreza wpisała się niejako w krajobraz miasta, a głównie krajobraz szczególnie z pokazami na moście staromiejskim. Tak czy nie dla zmiany formuły i przeniesienia tych najbardziej widowiskowych pokazów z mostu w inne miejsce? Zaczyna Przemysław Gawać.
A osobiście bym za rozbudową tej imprezy pozostał przy części, która działa się na moście staromiejskim. Dodatkowo poszerzył ją być może o pewne wyścigi, zawody organizowane na stadionie żużlowym i byłoby to wtedy fajnym takim komplementarnym wyścigiem, tudzież widowiskiem dla naszych mieszkańców. Chciałbym zwrócić uwagę też, że powoli dobiega końca remont estakady kolejowej. Będziemy starać się odświeżyć, odnowić bulwar. No i to miejsce wręcz idealnie wpasowuje się w takie zawody sportowe, sportów motorowych, które tak naprawdę nie odbywają się za często. Te zamknięcie mostu, które organizujemy na 2-3 dni wraz z obchodami święta miasta Gorzowa, myślę, że nie jest aż tak uciążliwe dla naszych mieszkańców i potrafią w imię dobrej zabawy, świętowania, cieszenia się i radości te kilka dni po prostu przetrwać i pojeździć naokoło.
I Krzysztof Kochanowski.
Ja znam założeń tej zmiany, ale jeżeli to jest podyktowane bezpieczeństwem, no to na pewno tam będzie większe bezpieczeństwo dla obserwatorów, a być może nawet tutaj, jeżeli chodzi o samą imprezę, ona też się rozwinie w jakiś sposób, że też będzie atrakcyjniejsza, jeżeli chodzi o widowisko. Mam tu na myśli taką sytuację, że to widowisko nie byłoby możliwe do wykonania, do przeprowadzenia, jak to miało miejsce dotychczas, czyli na moście staromiejskim. Ale mówię to, co są moje przypuszczenia, bo nie znam powodów, dlaczego ta zmiana następuje. Także to chyba tylko tyle w tym temacie mogę powiedzieć.
To może.
Ja też nie wiem, czym tak naprawdę była motywowana ta zmiana i ja jako nie jestem na przykład wielkim fanem motoryzacji, że tak powiem, w piękny słoneczny dzień wolę wsiąść na rower, ale absolutnie rozumiem, że i wiem, że tłumy ściągała ta impreza i cieszyła się olbrzymią popularnością. I jeżeli nie byłoby przeszkód, żeby została w tym miejscu, w tej formie, jaka jest, to ja nie mam nic przeciwko, tylko że jeżeli tutaj dominują względy bezpieczeństwa, to też chyba nie podlega żadnej dyskusji, że powinna być przeniesiona. Albo, jeżeli istnieje taka możliwość, tak jak kolega Granat mówi, niech część tej, ta niebezpieczna, że tak powiem, część tej imprezy może być przeniesiona na stadion żużlowy. Dlaczego by nie? Trzeba posłuchać po prostu pomysłów na ten temat i je zrealizować.
Radosław Wróblewski.
Ja powiem tylko tyle, że trzeba rzeczywiście zostawić coś i na moście i ewentualnie rozbudować to stadion żużlowy. I dwukrotnie obserwowałem to, co się dzieje na moście. Bardzo wielu ludzi, naprawdę taki tłok, ścisk, wszyscy zainteresowani, bo coś nowego się zadziało, coś innego w tym mieście, naszym mieście Gorzowie. I szkoda z tego rezygnować w tym momencie. Mam nadzieję, że gdzieś tam będzie wilk syty, owca cała i że uda się znaleźć jakieś kompromisowe rozwiązanie po to, by miasto żyło tą imprezą i ten most też był zagospodarowany na ten czas, chociażby właśnie na ten Motor Racing Show.
Przemysław Grant jeszcze raz?
Tak jak właśnie radny Wróblewski powiedział, był to rzadki widok zobaczenia takiej ilości mieszkańców Gorzowa w centrum. Ponieważ na co dzień wieczorami pies z kulawą nogą nie biega po naszym centrum, a tutaj naprawdę...
Jeden z internautów napisał, atrakcją imprezy jest właśnie ta niezwykła lokalizacja, bliskość kibiców i pojazdów, kontekst mostu, estakady, ronda i dominanty. Obserwowanie z trybun stadionu z dystansu kręcących się po torze żużlowym aut to nic ciekawego.
Tym bardziej, że nigdy chyba nic nie zdarzyło się z zakresu jakiś wypadek czy coś, jakieś potrącenia na moście.
Raczej
nas
nie chyba
było,
nie jest z tym, że nie wiem, czy w Polsce nie było jakiegoś jednego przypadku z tego, co kojarzę.
Dziękuję panowie za udział w programie. Miejskie sprawy zakończone. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krzysztof Kochanowski, kocham Gorzów.
Dziękuję, do usłyszenia.
Tomasz Szafarski, Klub Prawa Sprawiedliwość.
Dziękuję, miłego dnia.
Przemysław Granat, Klub Gorzów Plus.
Dziękuję pięknie.
Oraz Radosław Wróblewski, Klub Koalicji Obywatelskiej.
Dziękuję.
Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13 na 95 i 6 FM.